polityczne. Kryzys konstytucyjny, czy polityczna chucpa, obrona demokracji, czy rozwalanie państwa, o tym dziś będziemy mówić, proszę państwa, w ostatnim w tym roku programie pod hasłem Gry Polityczne. Mariusz Rytel, witam serdecznie. W studiu nasi dzisiejsi goście, Jacek Żalek, Polska Razem, Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Mieczysław Baszko z Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Dzień dobry państwu.
I Hubert Ścisło, członek zarządu Nowoczesnej w województwie podlaskim. Dzień dobry. Dzień dobry. Panowie, to jak to nazwać? Co się działo tak naprawdę i co się dzieje w tej chwili w Warszawie? Kto pierwszy? Poseł Jacek Żalek?
Proszę bardzo. Czy teraz trwa spotkanie, albo trwało spotkanie, tego nie wiem, bo jesteśmy już w studio Polskiego Radia w Białymstoku, ale trwało spotkanie prezydenta z prezesem Jarosławem Kaczyńskim i marszałkiem Kuchcińskim. Wcześniej odbyły się spotkania z liderami opozycji. Wszyscy jesteśmy świadkami kryzysu parlamentarnego, niebywałego. Nawet w okresie rozpadu demokracji parlamentarnej, w okresie I Rzeczpospolitej, nie było takiej sytuacji, żeby blokowano dostęp do fotela marszałkowskiego. Jest nawet władze carskie, które czasami pod bagnetem pilnowały, żeby posłowie przekupieni wykonywali instrukcje carskie, nie dopuściły się takiego zachowania. Znaczy, zostały złamane takie fundamentalne zasady demokracji. Tym bardziej musi to boleć, że kiedy były legalne manifestacje i protestowano przeciwko niektórym budzącym kontrowersje projektom społecznym przygotowanym przez poprzednią kadencję, wtedy ówczesny marszałek, później prezydent, mówił jasno, że w ogóle jakiekolwiek blokady Sejmu przez obywateli, nawet przez legalne demonstracje, to jest poważne naruszenie demokracji. Dzisiaj to sami parlamentarzyści gwałcą tą demokrację i to jest niestety niepokojące, że jesteśmy w takiej sytuacji, że to nie.
A pan się nie boi, panie pośle, że nawet używając jakby tej terminologii, którą państwo stosujecie, że Platforma Obywatelska i PSL doprowadziły Polskę na skraj przepaści, to wy robicie odważny krok do przodu?
Trzeba umieć ocenić rzeczywistość, która nas otacza, i trzeba sprowadzić ten spór do realiów. Realia są takie, że byliśmy świadkami rywalizacji między dwoma ugrupowaniami, które toczą spór o przywództwo opozycji.
Czyli tak naprawdę pańskie zdanie to jest wina PO i Nowoczesnej, tak?
Nie przerzucajmy się winami, tylko dajmy bo my cały czas chcemy karmić naszych słuchaczy takimi prostymi, takim prostą kanapką ideologiczną, tabletką w zasadzie. Nasi słuchacze, widzowie rozumieją i potrafią wyciągnąć wnioski. Mówię o tym, co się działo w Sejmie, o czym mało kto ma odwagę powiedzieć, że doszło do takiej przepychanki na zasadzie, kto będzie w pewnym... No niestety, bo to te zabiegi o to przywództwo między Schetyną a Petru polegają na tym, że no, trzeba się pokazać jako bardziej radykalny. Kiedy Petru dołączył do blokujących mównicę, próbował dołączyć się Grzegorz Schetyna. Problem Grzegorza Schetyny polegał na tym, że gdzieś tam stał z tyłu i nikt go nie zauważył. Więc zebrał się sztab Platformy i wymyślił, że skoro ludzie Petru blokują mównicę, no to Schetyna ze swoją drużyną zablokuje fotel marszałka. I z tego kabaretu, bo to był kabaret, to był po prostu kabaret. Ten kabaret przerodził się w bardzo poważny kryzys, bo okazuje się, że to oczywiście...
Wszystko zaczęło się od wykluczenia...
Wszystko zaczęło się 13 grudnia, kiedy wpłynął wniosek o tą demonstrację przed Sejmem. Później zamówiono... Dzień później zamówiono scenę, dzień później zamówiono kanapki, a później...
Czyli już wiedziano, że coś się będzie
pomysł,
działo.
Tak, to znaczy ja zakładam, że tak nie było takiego, był scenariusz na obstrukcję, ale on się wymknął spod kontroli. On nie miał przebiegać aż tak radykalnie, dlatego że to nie służy wbrew pozorom opozycji, czego najlepszym dowodem była manifestacja zwolenników tego, żeby nie doprowadzać do anarchii przed Pałacem Prezydenckim. I dała do myślenia na pewno opozycji.
Jak to wygląda ze strony PSL-u i czy PSL w związku z tym nie walczy o przywództwo?
Jeżeli chodzi o kanapki, to też w kuluarach sejmowych też posłom dano kanapki, także nie wiem, coś takiego, czy to wpływ miało na zachowanie posłów rządzących czy opozycji. Chcę podkreślić, że blokowanie fotela marszałka poprzedzone zostało.
Czy coś było w kanapkach, czy po prostu były przygotowane wcześniej?
Po raz pierwszy super kanapki były przygotowane na czterech stołach, tam gdzie mamy spotkanie tylko dla posłów, tam gdzie podpisujemy obecność na posiedzeniach. Ale wracając też do tego, też tak, tej historii, która odbyła się w Sejmie. Przegłosowanie nad budżetem. Jeżeli chodzi o to, poseł Żalek wspomniał o blokowaniu też marszałka, foteli marszałka. Zapoczątkowali to posłowie PiS-u, trzech posłów, zaczęto stanęli przy fotelu marszałka, pustym fotelu i to widać sprowokowało też Platformę, że zaczęli też wchodzić na już wyżej, nie na mównicę, ale tam, gdzie przebywa marszałek. Ale wracając do tego meritum sprawy. Tak praktycznie i faktycznie trzeba przekazać społeczeństwu, że tak z takiego błahego problemu, sprawy, która zaistniała.
A ten błahy problem to pańskim zdaniem jest kwestia dziennikarzy, którzy mieli być inaczej zorganizowani w Sejmie, czy wykluczenie posła Szczerby?
Chodzi o wykluczenie posła Szczerby. Oczywiście nawarstwiło się kilka spraw przy okazji, ale po co marszałek Sejmu doprowadził od razu do takiego drastycznego wykluczenia posła? Ja jestem zwolennikiem, żeby posłów bronić. I wszystkich posłów. Tak jak posła Żalka. Trzeba immunitet było przegłosować. Powiedzieliśmy nie. My bronimy posłów każdego. Bo w różne sytuacje, jeżeli przekroczył prędkość, to wielkie to przestępstwo wielkie. Ale to trzeba być, że to jest ranga posła. Że trzeba go bronić. Ale za to, że powiedział kochany marszałku i muzyka
łagodzi
obyczaje. Powinien marszałek tylko uśmiechnąć i powiedzieć faktycznie łagodzi obyczaj. Proszę kontynuować dalsze pytanie. I po tym zajściu, po wykluczeniu, zaproponował Władysław Kamysz, żeby spotkał się konwent klubów parlamentarnych i doszło do tego spotkania.
Konwent seniorów, czyli szefowie klubów, poszczególnych klubów poszczególnych razem klubów. Z marszałkiem.
I marszałek Kuchciński też powiedział, że trzeba jakoś wybrnąć z tego, bo faktycznie może za szybko podjął decyzję, ale wszedł naczelnik państwa jeszcze z dwoma swoimi sługusami, powiedział, że nie ma czegoś takiego i wyprosił przewodniczących klubu i nakazał marszałkowi, żeby żadnej ustępliwości, jak nie, to będziemy głosować na innej sali, a nie na tam, gdzie
państwa, naczelnikiem państwa nazywa pan prezesa Jarosława Kaczyńskiego,
prezesa,
tak?
Prezesa Jarosława Kaczyńskiego. I to jest bardzo źle się stało, bo wystarczyło, żeby na tym konwencie klubów parlamentarnych marszałek przeanalizował, przesłuchał jeszcze raz, jak poseł Szczerba się zachował, co powiedział, wyszedłby na mównicę, na posiedzenie Sejmu, po przeanalizowaniu, po przesłuchaniu, faktycznie z uśmiechem tylko powiedziałby, faktycznie muzyka łagodzi obyczaje, upominam tylko pana posła Szczerbę. I dalej idziemy w głosowanie budżetu. Przecież ten budżet tak byłby przyjęty. Ja tylko chcę powiedzieć, my w naszych planach, które poprzedza się przez głosowaniu, wszystkie poprawki PiS-u PSL popierał. Był przygotowany.
A jak pan odbierze, panie pośle, ten zarzut, że już 13 grudnia był zgłoszony zamiar manifestacji tak przed Sejmem i to, o czym dzisiaj mówi Prawo i Sprawiedliwość, że przygotowania do tego wydarzenia trwały już od dawna?
To znaczy nie od dawna, to na pewno od dawna te niezadowolenie narastało. Od dawna, od początku, kiedy zaczęto demolkę robić w ustawach niektórych. Przede wszystkim przypomnieć o Trybunale Konstytucyjnym, służba cywilna, o ustawie ustroju rolnym. Czy mamy też ustawę nawet ze strażami pożarnymi, że z OSP nie dla OSP, tylko minister sobie w budżecie. Tak dużo, dużo tych ustaw, które narastają, uderzają media narodowe. Przecież to też między innymi niezadowolenie. Jednak to jest pewien zamach na demokrację. I teraz ten, kto ma zamach na demokrację, będzie bohaterem. Tak jak ci, co w przewrocie majowym robili zamach na demokrację, to robią się bohaterami, a ci, co bronili demokracji, to im spychamy, że to są nieważni ludzie. To są nasi bohaterowie. I to narosło i nie ukrywamy, że jednak społeczeństwo wiedziało, że będzie głosowanie na tą ustawą, jeszcze między innymi zbiegła się ustawa ubecka.
A no właśnie,
budżetowa.
Ustawa dezubekizacyjna, tak zwana.
A tym bardziej, że jeszcze dwa dni wcześniej, chcę podkreślić, że projekt Polskiego Stronnictwa Ludowego zgłoszony o wolnej kwocie od podatku, nasz projekt 8 tysięcy, tak jak prezydent zgłaszał, my też ten projekt złożyliśmy. I oprócz tego, żeby rekompensaty budżet państwa przekazał w związku z wolną kwotą od podatku, z PIT-u, dla gmin, które tworzą budżety gminne, żeby rekompensata była.
No i właśnie, to są bardzo poważne sprawy.
30 posłów PiS-u zagłosowało za.
I to są bardzo ważne sprawy.
No, to było wielkie niezadowolenie dla PiS-u, dla naczelnika, że jednak coś się dzieje się. Ale widzą też, jest
no może
posłów
PiS nie jest taką opozycją totalną, panie pośle, i potrafi zagłosować również za dobrymi projektami. Tak jak PSL, jak pan wspomniał, głosuje za poprawkami, czy głosowałoby za poprawkami do budżetu autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. To właśnie o to nam chodzi, tylko że nam to wszystko gdzieś ucieka, te wartościowe sprawy w całym tym szumie. I tak jak powiedział poseł Żalek, my na pewno spłycamy pewne tematy, no ale no cóż mamy robić? Taki mamy przekaz, taką mamy percepcję. Chcemy od polityków jasnych i czystych deklaracji. Tak, tak, nie, nie. Jak to widzą w regionie chociażby działacze Nowoczesnej, Hubert Ścisło?
Ten incydent związany z wykluczeniem posła Szczerby, w naszym przekonaniu to już była kropla, która przelała tak naprawdę czary goryczy. Mamy tak naprawdę cały czas do czynienia z sytuacją polegającą na osłabianiu roli opozycji, na marginalizowaniu jej. Począwszy od działania związane z destabilizacją naszego państwa, począwszy od sytuacji z Trybunałem Konstytucyjnym, mamy też do czynienia z ogromnym niezadowoleniem społecznym wynikającym z wprowadzenia reform, począwszy od reformy edukacji, skończywszy na ustawie ograniczającej możliwość dostępu mediów do obrad sejmowych, co możemy nazwać już pewnego rodzaju nawet cenzurą. To, co na przykład pan poseł Żalek nazywa zorganizowanym działaniem, my cały czas możemy udowodnić, że to są działania spontaniczne. I to nie są tylko związane działania ludzi związanych z polityką, ale również społeczeństwa. Proszę zauważyć, jakie hasła tak naprawdę padały i pojawiały się na wczorajszych demonstracjach. Dotyczyły one również reformy edukacji. Tak naprawdę.
Czy hasła są dowodem na spontaniczność, panie Hubercie?
One pokazują, że tak naprawdę nie tylko politycy się angażują i nie tylko same środowisko polityczne, KODowskie, Nowoczesna, opozycja, prawda? Mamy tutaj też do czynienia z wystąpieniami normalnych obywateli, tak, zwykłych ludzi, których te reformy nieprzemyślane dotykają najbardziej. Mamy tutaj grupy zawodowe.
Ale można też przeczekać do kolejnych wyborów i później wszystko pozmieniać na lepsze. No tak na tej zasadzie działa polityka.
No nie.
Z jednej strony miałby pan rację, ale z drugiej proszę zauważyć, że same prace nad ustawą budżetową i samo głosowanie pokazuje, że partia rządząca może posunąć się do tego, aby kompletnie wykluczyć opozycję, już nawet nie tyle z głosowań, ponieważ mają większość, tak więc każde głosowanie Prawo i Sprawiedliwość wygra, ale opozycja nawet nie zostanie dopuszczona do debaty, nie będzie można nawet wyrazić własnego zdania i jakichkolwiek obiekcji. Najważniejsza ustawa w kraju, ustawa budżetowa, zostaje tak naprawdę podpisana ad hoc w sali kolumnowej, gdzie opozycja nie ma prawa zgłosić żadnych poprawek. Przypomnę tylko, że nawet nasz poseł Krzysztof Truskolaski zgłaszał również poprawki do ustawy budżetowej i jakoś ciężko je odrzucić przez pewnego rodzaju aklamację, czyli dyskutować za innym razem, odrzucić załóżmy poprawkę dotyczącą Symfonia Varsovia
oraz drogi. To było chyba 300 poprawek do budżetu, dosłownie, jeżeli dobrze pamiętam.
Więc ciężko odrzucić je w ciągu 5 minut przez jedno podniesienie ręki.
Ale liczba tych poprawek też chyba nie była przypadkowa.
To znaczy, na pewno poprawki...
Bo przegłosować 300 poprawek, zająć się nimi każdej, poświęcić parę minut, to jest po prostu...
Posłowie zdają sobie sprawę rok. Też i ci rządzący, i z opozycji, że jednak no, każdy w regionie też pokazuje swój problem, żeby pokazać, że wprowadzi tą poprawkę. Podkreślę, nie tylko opozycję, ale i rządzący też wprowadzali poprawki. Także widzę, że coś można jeszcze zmienić. Może będzie to będzie konstruktywne, potrzebne dla Polski.
Nad budżetem trzeba by było zacząć dyskutować, nie wiem, w sierpniu.
To znaczy dyskusja pewna, no pod koniec września przy projektach pewnych była dyskusja, ale tej dyskusji za bardzo jeszcze tak, no plan rozdawnictwa, no dla rządu ja współczuję, bo naprawdę znaleźć środki finansowe to nie jest miliard, czy 100 milionów, to jest 22 miliardy złotych, to jest bardzo dużo i to nie ukrywamy, że to też ci, co wychodzą niezadowolenie sobie pokazać poprzez to przybyli pod Sejm, czy pod Pałac Prezydencki, oni martwią się o przyszłość Polski i to jest bardzo ważne, to trzeba wsłuchiwać się naprawdę i czasami krok do tyłu ustąpić i nie może być coś takiego na sali kolumnową, na przykład nas poseł Zbyszek Sosnowski po 40 minut, ja mówię, no, spróbuj ty, czy jak wejdziesz, to ja pójdę, też będę, no, zadam kilka pytań, żeby też przy budżecie być. Nie wpuszczono na nie do zadania pytania. Przeczekał jeszcze jedno głosowanie, drugie głosowanie. Nie, pana nigdzie, panie pośle, nie ma, proszę wyjść, opuścić salę. Przecież to jest karygodne, żeby nie dopuścić posłów do głosowania, nawet ci, którzy są. My ze swojej strony, my byliśmy gotowi na sali sejmowej, żeby na posiedzeniu obrad byli gotowi do głosowania. Wystarczyło tylko, żeby marszałek Sejmu naprawdę konstruktywnie podszedł do tej nieszczęsnej, no ja mówię, to jest
do tego nieszczęsnego wykluczenia posła Szczerby, tak?
Wystarczyło Jacek przywrócić głową. I dać możliwość, że można było głosować na sali.
Jeden z panów nie jest posłem, a zaraz do tego wrócę, a drugi z panów jest po raz pierwszy posłem i może nie rozróżnić, że jeżeli posłowie sekretarze wchodzą na miejsca, które są przeznaczone, czyli fotele obok marszałka, to jest to ich prawo. I obowiązek.
To jest sugerowane,
ale proszę, ja
tego zarzutu, że wcześniej
cierpliwie,
ja cierpliwie
słuchałem. Bardzo proszę. Odrobinę kultury. Ja rozumiem, że każdy ma jakiś próg cierpliwości.
Ale w ogóle marszałka nie było.
Posłowie
wyszedł i nie przyszedł.
Czyli chodziło o posłów sekretarzy. Wracając do sprawy, pan poseł Jacek Żalek.
Nie wie, co chce powiedzieć. A już nie, zna odpowiedź. Nie. To znaczy, że jest pan mądry?
Nie,
po prostu boi
ja
się.
Ja tylko
pan,
szedłem słowo, że się pan marszałek.
Proszę nie wchodzić słowo. Bardzo dobrze, proszę,
pan,
nie
proszę
bardzo,
Jacek Żalek.
Panie pośle.
Powtarzam. Insynuacja, która tutaj miała miejsce, że rzekomo zaczęli okupację fotela marszałka, posłowie sekretarze, dowodzi tego, że pan poseł nie zna roli być i ma prawo. No po roku mógł się nie zorientować, że są posłowie sekretarze, którzy pomagają marszałkowi prowadzić obrady. I sama absurdalność tej tezy, że to posłowie nie chcieli dopuścić marszałka do fotela posłowie PiSu, powoduje, że warto się zastanowić nad tym, co się mówi. Druga kwestia.
Bo byłem tego świadkiem.
Poseł z PSL, który przyszedł rzeczywiście się awanturować. Nikt mu nie odmawiał prawa głosowania, a pan poseł chyba tutaj bez złej woli pomylił, bo czym innym jest chęć zabrania głosu, a czym innym głosowania. Każdy, a więc pan poseł powiedział, że nie został dopuszczony do głosowania. Każdy z posłów, który chciał brać udział w głosowaniu, mógł to zrobić. Część posłów z klubu Kukiza przyszła i głosowała, część weszła, a część na przykład posłów Platformy Nowoczesnej wznosiły hasła i ten jeden poseł z PSL-u, bo przyszedł też poseł Kłopotek, który usłyszał, że podobno nie wpuszcza się posłów, więc on przyszedł sam zobaczyć, czy to jest prawda. Siedział koło mnie, więc mówił, ale rzeczywiście, okazało się, że to jest plotka, która została puszczona, bo posłowie zbojkotowali opozycyjnych klubów te obrady. Ale została przez rozpowszechniona plotka przez posłów Nowoczesnej i Platformy, że są niewpuszczani. W związku z tym kilku posłów chciało się przekonać, czy mogą wejść. Weszli, zobaczyli, że jest po prostu marszałek normalnie prowadzi obrady. W związku z tym proszę zapytać posła Kłopotka z PSL-u, znanego, doświadczonego posła, który był, podzielił się ze mną opinią, czy to prawda, że ktoś był niewpuszczony. Zorientował się, że to nieprawda, spokojnie wyszedł. Część posłów wchodziła, tak jak poseł Truskolaski, nagrywała te obrady, nie zabierając głosu. Wszedł, wyszedł, obrał, nagrał te obrady. Część posłów wchodziła, skandowała, próbowała przeszkadzać, tak jak ten poseł, o którym była mowa z PSL-u. Chciał zakłócić obrady, ale marszałek nie zwracał na to uwagę, prowadził postępowanie. I teraz to, co jest istotne. Bo to już jest albo kolega z Nowoczesnej świadomie wprowadza opinię publiczną w błąd, albo po prostu tego nie wie. Więc ja zakładam to drugie, że nie wie i to wynika z tego, że po prostu naiwnie przyjmuje przekaz swoich kolegów, że jest wprowadzona cenzura w Sejmie. Proszę Państwa, marszałek zaproponował, ma takie uprawnienia, żeby ograniczyć dostęp mediów we wszystkich częściach Sejmu, tak jak ma to miejsce teraz. Tak, że poseł wychodzący z toalety w toalecie może być nagabywany przez dziennikarzy. Dochodziło do różnych scen. Właśnie tego feralnego dnia została uderzona kamerą posłanka pani profesor Hrynkiewicz. Byłem tego świadkiem. I to nawet nie z winy dziennikarza. Po prostu tłum dziennikarzy
nie ulega wątpliwości, panie pośle.
Wpadł, goniąc polityków, wpadł na tego kamerzystę i on niestety tą ciężką kamerą uderzył
w
głowę.
Ale to, co jest najistotniejsze, są w pewien sposób uregulowane. Nie. W Polsce panuje dość duży liberalizm, tak, również jeżeli chodzi o dostęp dziennikarzy do posłów.
Jeżeli ktoś używa pojęcia cenzura,
czy te ograniczenia nie są zbyt dużo daleko idące?
Panie redaktorze, proszę zapytać, gdzie byli ci obrońcy demokracji, skoro te same przepisy, tak naprawdę bardziej restrykcyjne, obowiązują chociażby w Parlamencie Europejskim, w Bundestagu. A w parlamencie włoskim, gdzie zaznaczam, nawet memów nie można robić politykom. Takie jest prawo włoskie. Hiszpanie chcą wprowadzić takie rozstrzygnięcie.
W izbie
wyższej wrażliwi. Ale ponieważ ja tylko... Przepraszam, chciałem skończyć to, co jest najistotniejsze. To, co jest najistotniejsze. To jest najistotniejsze. Panie pośle, proszę pozwolić mi skończyć.
Jedno zdanie, poseł Żalek.
Chcę skończyć.
Ile pan
jest? Manipulacją jest mówienie, że wprowadzenie regulacji dotyczących obecności dziennikarzy w Sejmie ma jakikolwiek wpływ na cenzurowanie, limitowanie informacji o Sejmie. To jest o pracach Sejmu. To jest nieprawda. Wolą marszałka było ucywilizowanie obecności dziennikarzy.
Panie pośle,
sens? Można o tym dyskutować, ale
pan,
to nie ma nic wspólnego
to nie
z cenzurą.
Jest kwestia
i to
dwóch
było
dziennikarzy
tylko i
na jedną redakcję, bo obok tego dzieje się jeszcze wiele różnych rzeczy, obok wydarzeń na sali plenarnej. Tak, mamy jeszcze jednocześnie, nie wiem, kilkadziesiąt komisji, podkomisji i tak dalej, więc chcąc obsłużyć to informacyjnie, to tych dziennikarzy musi być dużo. Ja tylko zwracam uwagę, że nie zabieramy sobie mikrofonów, bo to będzie wtedy prowokacja. Pan poseł Mieczysław
Baszko.
Pan Żalek
już pokazuje, co może zrobić na studiu.
Pan poseł Mieczysław Baszko.
Jeżeli chodzi o wolne media nazwane, jeżeli ograniczenie poruszania się po Sejmie. Przecież już pół roku temu, panie pośle, było, żeby w ogóle wyprowadzić z holu i tylko w jednym pomieszczeniu, żeby media były. I co? Ja mogę wdać zdjęcie, podpisy wszystkich pół roku temu. I ja się też podpisałem, żeby nie można mediów tak traktować. Jeżeli cały czas w Sejmie dziennikarze, różne media przekazują informacje. Byliście w opozycji? Czy ktoś ograniczał dla mediów poruszać się po Sejmie? A wy mówicie, no nic, to żadna cenzura. No takie baju-baju, no dobranoc na tym dzieciom nawet nie wysłuchają. Oni powiedzą, że przepraszam, te bajki to można rozmawiać.
Pan nie rozumie
pojęć. Bajki takie opowiadać,
ja rozumiem,
to
na moich
może
kolega
to mówić.
Z Nowoczesnej mógł nie czytać tego,
nie wolno w ten
tego zarządzania
sposób,
marszałka.
Panie pośle,
ale że
nie
pan nie przeczytał
ale w ten
bredzi,
sposób,
to dowodzi tylko
ale w ten sposób,
po prostu ułomności intelektualnej.
Ja jeszcze podkreślam, Polskie Stronnictwo Ludowe nie może w ten sposób mówić, że pan poseł Kłopotek stwierdza, coś stwierdza. On 100 razy przyszedł, powiedział, to jest karygodne. Musi być powtórka głosowania.
A do tego zaraz jeszcze wrócimy. Czy to jest powtórka, czy musi być, czy nie. Pan Hubert Ścisło.
Ja troszeczkę odniosę się też do słów pana posła Jacka Żalka. Oprócz powiedzmy pewnych norm prawnych, które definiują pracę dziennikarzy w Sejmie, mamy też pewnego rodzaju prawo zwyczajowe oraz tradycje. Od 1989 roku większość dziennikarzy, również tych najbardziej profesjonalnych, prawdziwych autorytetów, dojrzewała wraz z parlamentem. I pewnego mamy też dzięki temu też wypracowane pewne normy zwyczajowe, które regulują pracę parlamentarzystów. Łatwo podawać ekstrema, typu sytuacja w łazience, że kamerzysta potrącił panią posłankę, ale z drugiej strony
Pan poseł Suski sam się przewrócił, a powiedział, że nie.
To o tym nie będę o tym akurat mówił, ale mamy też sytuację z drugiej strony. Mamy na przykład sytuację z głosowaniem na dwie ręce, które tak naprawdę nagłośniły media. Trzeba znaleźć złoty środek. Tak naprawdę do tej pory dla żadnej opcji rządzącej te prawa, może bardziej zwyczajowe, utrwalone przez tradycję, nie przeszkadzały. Media wykonują kawał świetnej roboty. Nie mówię tu tylko o, powiedzmy, mediach z jednej strony. Jasne,
też,
oczywiście. Każda strona i media jakby sprzyjające, powiedzmy, każdej opcji politycznej, jeżeli tak nazwiemy, wykonują kawał dobrej roboty, ponieważ słuchając i oglądając je, można wyrobić sobie obiektywne zdanie na każdy temat.
I bardzo mi się podoba ta wypowiedź. Bardzo mi się podoba ta wypowiedź.
Mi też się bardzo podoba. Chciałem tylko do niej dodać. Chciałem tylko do niej dodać. Panie pośle, już za chwilę.
Pan redaktor ustawił tak tą rozmowę, że mamy dwa ugrupowania opozycyjne. Jeżeli mam przyjmować i odnosić się do wszystkich, chciałbym mieć prawo ad vocem, bo to nie może być
ale
tak, że
proszę
ja bronię pewnej racji.
Ja tylko chciałem dodać, że dziennikarze są zwykle tylko i wyłącznie narzędziem, tylko narzędziem. Panie pośle, dziennikarze
pan
są na ogół narzędziem, jak pamiętam to wystąpienie posła Szczerby i to, jak to się wszystko na początku odbywało w atmosferze właśnie piosenki i tak dalej, że łagodzi obyczaje i w ogóle wygląda to właśnie w ten sposób, że raczej zostaliśmy tutaj wykorzystani. Nie wiem, czy państwo to słyszeli w tym naszym trio, ale mam nadzieję, że coś w
mogę się tylko odnieść, bo to jest ważne.
Proszę bardzo, poseł Jacek Żalek teraz nie przeszkadza.
W której padają roztropne słowa o tym, jaka jest rola mediów, jestem gotów się pod tym podpisać. I właśnie chodzi o zachowanie tych proporcji. Dyskutujmy, czy decyzja marszałka jest słuszna, ale nie mówmy nieprawdziwie, że jest to próba wprowadzenia cenzury, bo wprowadzenie miejsca, centrum medialnego, bo to się sprowadza do tego, żeby wprowadzić centrum medialne, które właśnie zostało wybudowane przez Platformę i PSL i marszałek tak naprawdę kontynuuje to, co zaczęli jego poprzednicy. Nie miał intencji ograniczenia czegokolwiek. Natomiast to wywołało pewne emocje i środowisko dziennikarskie poprosiło o to, żeby rozważyć zasadność tego, bo oni się przyzwyczaili pracować w innych ramach i chcieliby, żeby ich głos był słyszany. Marszałek niewykluczone, żeby uwzględnił ten głos. Problem polegał na tym, że opozycja zamiast rozmawiać o rozwiązaniu problemu postanowiła wywołać wojnę ideologiczną rzekomego wprowadzenia cenzury. Co mówię, nie było intencją, nawet zgodnie z tym tekstem przygotowanym przez marszałka i tymi materiałami, nie ma tam mowy o ograniczeniu relacji, tylko że będą potrzebne, dostaną je ci dziennikarze i te media, które wprowadzają
był to swego
tak
rodzaju, był to swego rodzaju happening, jeżeli relację. Chodzi o posła Szczerbę, to bez wątpienia nawet te słowa kochany marszałku, więc tutaj możemy to potraktować z przymrużeniem oka jako taką naprawdę taką szczerą wojnę o wolność mediów, no ale dobrze. Chodzi mi o jedną rzecz, żebyśmy sobie mogli tutaj powiedzieć i wyjaśnić. Czy panowie mogą powiedzieć w 100%, że te ustawy podjęte w sali kolumnowej, czyli budżet i ustawa, tak zwana ustawa dezubekizacyjna, to ustawy, których uchwalenie nie będzie, nie ma żadnych wad prawnych i nie będzie z tym problemu.
Jeżeli chodzi o to głosowanie na sali kolumnowej, to chcę przypomnieć, że marszałek czekał, żeby kworum było przez 3 godziny ponad. Ściągano posłów z Warszawy, spoza Warszawy, a między innymi jeszcze poprzez to, że poseł Suski przychodził na salę posiedzeń sejmowych i od Kukisa wyciągał posłów, żeby kworum było. Oczywiście od klubu parlamentarnego Kukiz zainterweniowali bardzo błyskawicznie, wręcz nawet doszło do szarpaniny pewnej, żeby opuścił salę posiedzeń, bo żeby nie wyrywać tych posłów. To jest bardzo niebezpieczne. A tym bardziej, że są też, że brały osoby spoza głosowania, żeby kworum było, nie było, nie byli to posłowie. Obsługa też, przecież tak na zdrowy rozum, to trzeba wziąć komisję skrutacyjną. Sposób posłów się wybiera najlepiej, żeby oni uwiarygodnili, że to jednak wiedzą, kto to poseł siedzi, czy nie poseł głosuje. I dla klarowności, przejrzystości, dla prawa sprawiedliwości, żeby nikt w przyszłości nie podważył uchwały tej budżetowej czy ubeckiej, to niech ona wróci z powrotem pod głosowanie na salę plenarną i niech tam się rozstrzygnie się. I to między byłoby najlepiej. A te poprawki, które były zgłaszane przez posłów, to my wszyscy dokładnie wiemy jako posłowie, że jest możliwość później przez minutę wyartykułować, dlaczego tą poprawkę zgłosiło się, w jakim celu, czy to jest przeciwko rządowi, czy jest naprzeciw rządowi.
Ale
ja
tak
na przykładu powiem. Efekt. Jeżeli na cukrownię Łapy zgłosiłem 100 milionów złotych, gdzie w marcu minister Jurgiel mówił o możliwości reaktywacji produkcji cukru w Łapach, wyszedłem naprzeciw. Jesteśmy też za tym, kto zlikwidował, to może teraz ten sam i ją uaktywni, bo kwoty cukrowe, pamiętajmy, kwoty cukrowe będą obowiązywały już następnego roku. Także możemy już cukrownie. Także
no tak, ale liczy się efekt w postaci poprawki. Głosowania no, nad budżetem. Panie pośle, pan jest prawnikiem. Pan jest prawnikiem. Nie obawia pan się takiej sytuacji, że chociażby na podstawie ustawy dezubekizacyjnej i obcięcia wysokości emerytury, teraz ktoś pójdzie do sądu, sąd będzie musiał zapytać się Sądu Najwyższego, a Sąd Najwyższy będzie musiał się na ten temat wypowiedzieć. Na przykład, nie wiem, no taka droga prawna jest możliwa. I co wtedy? Wtedy będzie musiał wziąć stenogram i zobaczyć, jak głosował na przykład pan poseł Jacek Żalek w sali kolumnowej. I
panie
weźmie?
Panie redaktorze, jeżeli Trybunał Konstytucyjny mógł przyjmować, wydawać stanowiska bez kworum czyli no, instytucja, która powinna stać na straży prawa, dopuściła się takiego pogwałcenia zasad tego prawa, bo nawet profesor Rzepliński, prezes z Trybunału, miał świadomość, że nie jest to uchwała, a mimo to uznał, że to nieformalne spotkanie ma formalny charakter. Sugerowanie, że zmiana miejsca. Zresztą to już miał, to już było.
Nie, ja marszałkiem nie sugeruję, pytam po prostu, tak czy faktycznie
więc
jesteśmy pewni, że
sugerowanie,
wszystko jest zgodnie z prawem.
Sugerowanie, że to, że w związku z blokowaniem dostępu do fotela marszałka obrady zostały przeniesione. Zresztą za zgodą, niestety ubolewam na tym, bo Konwent Seniorów się zebrał, marszałek zaproponował dalsze kontynuowanie obrad. No, konieczność przyjęcia uchwały budżetowej, ona musi być przyjęta. Trzeba pamiętać, że jeżeli nie przyjmiemy, to doprowadzimy do pełnego paraliżu państwa. No, jeżeli to jest wolą opozycji, ja zakładam, że wolą opozycji nie było paraliżowanie prac
Nikt się parlamentu, nie spodziewał się takiego na
parlamentu przy akurat ustawie budżetowej chodziło prawdopodobnie o deubekizacyjną ustawę. Ona miała być zablokowana i problem polega na tym, że kiedy procedowaliśmy poprawki dotyczące budżetu, żadna z poprawek zgłoszonych przez opozycję, tam chyba było 8 głosowań, nie dotyczyła budżetu. Wszystkie dotyczyły rzekomego cenzurowania mediów. Być może zabrakło tutaj takiego trzeźwego sposobu myślenia opozycji, chociażby jakie zachowywał tutaj poza jednym posłem PSL-u, ale pozostali posłowie bardzo, bardzo tam kulturalnie się zachowywali, posłowie Kukiza tak samo nie dawali się wciągnąć w tą rozróbę dotyczącą mediów. A ja rozumiem, że opozycja rządzi się pewnymi prawami, ale jeżeli ja słyszę, że jeden z ekspertów przytaczając nieprawdziwe fakty i na podstawie tych nieprawdziwych insynuacji ustala stan faktyczny i w oparciu o ten stan faktyczny, oparty na tych nieprawdziwych przesłankach, mówi, że tak tego typu procedowanie tak, nie
mógłby pan wyjaśnić,
było,
czego dotyczy?
Rzekomego niewpuszczania posłów. Powtarzam, że posłowie, rzeczywiście tam nawet media pokazywały, że posłowie machali przed twarzami strażników, straży
legitymacjami, tak?
Legitymacjami, bo chcieli wejść, przejść przez przejście, które było zamknięte. Ale obok były otwarte szeroko drzwi do sali kolumnowej i nie chcieli przechodzić. W tych drzwiach stały wszystkie media. Tak, nawet po chyba dwóch godzinach, bo
Hubert
myśmy mieli Cisło, dwie godziny.
Członek Zarządu Nowoczesnej, panie Hubercie.
Dwie godziny, bo to jest nasza sala.
A poseł Baszko z PSL-em siedział, czekał na głosowanie.
Tak, dwie godziny mieliśmy spotkanie klubu. To jest nasza sala klubowa, sala kolumnowa, bo jest największą salą. Jest jedyną salą, która jest w stanie pomieścić nasz klub. W związku z tym najpierw był tam zgłoszony klub, potem dopiero w momencie, kiedy przyszedł marszałek, zostały otworzone drzwi, wszyscy parlamentarzyści mogli wejść, a nie skorzystali z tego.
I co na tym klubie było, na sali kolumnowej?
Hubert Cisło, może pan. Dobrze, tak, może pan.
Pan poseł Żalek jest prawnikiem i przedstawia nam pewnego rodzaju precedens. W moim mniemaniu precedens polegający na tym właśnie na zmienieniu miejsca uchwalania ustawy budżetowej. I rozumiem, że rzeczywiście pewnie z prawnego punktu widzenia takowe przegłosowanie
tam jest
ustawy
Sejm, gdzie posłowie.
Rzeczywiście, może się obronić.
I marszałek. Prawda?
Jasne. Ja akurat nie jestem parlamentarzystą i mogę w tym momencie śmiało przemówić, że tak powiem, jako zwykły obywatel, który jest żywo zainteresowany tym, w jaki sposób uchwalana jest najważniejsza ustawa w tym roku, czyli ustawa budżetowa. Chciałbym poznać, czego dotyczą poprawki, jak dane partie opozycyjne argumentują swoje ustawy i poprawki do budżetu. Niestety nie miałem takiej możliwości. Tak jak panowie posłowie powiedzieli przed chwilą, jakiś czas temu, że tych poprawek tak naprawdę było aż 300, prawda? Chciałbym w tym momencie poznać, jaki był proces również tego odrzucania owych poprawek. No bo nie oszukujmy się, zrobienie tego w ciągu godziny...
Poprzez trzy głosowania i wszystko odrzucone.
Jasne.
Zgodnie z regulaminem.
Gdyby ustawa budżetowa przyjmowana była, tak jak zawsze, na głównej plenarnej sali sejmowej, w tym momencie każdy obywatel również miałby dostęp do informacji, w jaki sposób procedowana była owa ustawa oraz czego dotyczyły poprawki.
Ale rozumiem, że ma pan pretensje do tych, którzy blokowali fotel marszałka i mównicę.
Nie.
A dlaczego?
Jak już wspomniałem wcześniej, to, co się stało, jeżeli chodzi o blokowanie mównicy, to była pewnego rodzaju już kropla, która przelała czarę goryczy. Opozycja i tak była bardzo spokojna, zachowała przez długi czas stoicki spokój.
O, to ciekawe, jeżeli chodzi, to się nawet za czasów chodzi, Sejmu Kontraktowego nie zdarzyło, kiedy obóz solidarnościowy siedział obok obozu postkomunistycznego, jednak szanowano podstawowe zasady parlamentaryzmu.
Podobnie jak nie przypominam sobie, żeby marszałek Sejmu tak szybko stracił nerwy. To jest chyba pierwszy marszałek w historii, który traci nerwy tak bardzo szybko.
Powinien pan spojrzeć spojrzeć na scenogramy obrad prowadzonych przez panią marszałek Kidawę-Błońską, czy przez pana marszałka Tuska, czy przez pana marszałka Schetynę, to polecam.
Jasne, jasne, ale marszałek Kuchciński jest chyba pierwszym marszałkiem,
który ma tyle cierpliwości po 80... i po 8 wystąpieniach, które...
Jeśli uważa pan,
różnie bywało.
Jeżeli uważa pan, że cierpliwość nie czerpuje się w ciągu 10 sekund, to rzeczywiście gratuluję podejście do cierpliwości. Tak,
w każdym bądź razie trzeba powiedzieć, dlaczego przerwane zostały obrady Sejmu. Po szóstym głosowaniu, szanowni państwo, proszę usłyszeć, szóste głosowanie nie przechodzi poprawka rządu. Odrzucona, nie ma kworum. Marszałek ekspresowo robi przerwę. W tym czasie daje możliwość wejścia na mównicę. Ale marszałek, jak wyszedł, to nie podjął żadnych rozmów, żeby opuścili mównicę posłowie. Nie podjął. I niech teraz nie ma żadnego tłumaczenia, że sobie poszliśmy, zrobiliśmy klub PiS-u w sali kolumnowej, przeliczyliśmy, czy mamy kworum, nie mamy kworum, zaczęliśmy ściągać posłów, zaczęliśmy ściągać. I to jest to. Można
że
było, żeby były wszystkie
od
możliwości
wykorzystać. Marszałek nie wykorzystać. Głosy, wszystkie możliwości. Donalda Tuska, więc to jest polityka, proszę państwa.
I poprosił szefów klubów na konwent seniorów. Na konwencie seniorów zaproponował rozwiązanie kryzysu. I pana szef, i pozostali szefowie partii.
Ale zostali wypraszeni przez prezesa Kaczyńskiego. Trzeba o tym powiedzieć. Wszystko prawdę. Tak, to jest prawda.
Był pan na konwencie seniorów?
Tak stwierdzono. Jeżeli
co?
Każdy, kto tam był.
To tak stwierdził.
Władysław Kosiniak-Kamysz.
Tak powiedział. Tak, że został wypraszony.
Wyproszeni, bo przyszedł prezes i powiedział, że proszę nie cofać. A marszałek chciał, szukał porozumienia. Już, mówię, trzeba z tego impasu wyjść. Jaka jest propozycja? I na tym się zakończyło się.
Dobrze.
Bo marszałek, żeby wykorzystał wszystkie możliwości. Ja bym dzisiaj tak tego nie mówił. Powiedziałbym, faktycznie marszałek wykorzystał wszystkie możliwości, opozycja totalnie przeszkodziła dla marszałka i nie było
jakie
głosowania.
Są dalsze scenariusze, panów zdaniem? Pan Hubert.
Ja mam nadzieję, że to, co mieliśmy okazję usłyszeć dzisiaj rano z ust pana Kazimierza Ujazdowskiego, jest to pewnego rodzaju ten właśnie krok do tyłu, który musi wykonać władza, ażeby rozwiązać...
Ale władza już powoli robi krok do tyłu, mówiąc o tym, że zasady dla dziennikarzy się nie zmieniają. Tak. No, jeżeli to jest... miało być przyczyną pierwotną tego wszystkiego, tego całego zamieszania i tak jak pan Żalek wspomniał, kryzysu parlamentarnego, to tego już nie ma.
To jest jedna rzecz.
Przynajmniej jest to odłożone.
Tak, ma pan rację, panie rektorze, a to jest jedna rzecz. A druga, my możemy na przykład, załóżmy, walczyć, jeżeli chodzi o stanowiska, prawda? Możemy w tym momencie rzucać się argumentami, ale dla mnie na przykład bardzo ważne jest to, że słowa takiego opamiętania się wychodzą rzeczywiście od przedstawiciela opcji rządzącej, czyli od pana Ujazdowskiego, który wyraźnie stwierdził, iż zażywiem tego konfliktu było tak naprawdę działanie prezesa Jarosława Kaczyńskiego i tak naprawdę, powiedzmy, opcją, która powinna wykonać krok do tyłu jest właśnie rząd i PiS.
Gdzie to powiedział? Bo może pan zacytować? 7:30. Nie, ale może pan zacytować, bo to jest to, co pan powiedział, 7:30. To jest interpretacja.
Jasne.
Tak, może pan podać te słowa?
7:30 polecam otworzyć sobie program pana Rymanowskiego.
Ależ ja to słyszałem doskonale. Świetnie. Może mi pan powiedzieć?
Jeżeli chodzi...
Może pan zacytować?
Jeżeli chodzi,
powiedział Ujazdowski o odpowiedzialności. Tak,
jeżeli...
A nie, że jest zarzewiem konfliktu. To jest nieuczciwe, ja w tym panowie. Brak uczciwości, takiej podstawowej, intelektualnej, dotyczącej faktów. Jak można powiedzieć, że jeżeli powinien być jako szef największego klubu, bierze odpowiedzialność?
Jest
czym innym odpowiedzialność, a czym innym mówienie, że jest zarzewiem konfliktu?
Interpretacją tak prostych słów, jakie wypowiadał pan Ujazdowski.
Proszę nie mówić o interpretacji, bo właśnie pan podał interpretację.
Bardzo dziękuję za wsparcie.
Tutaj ważną rolę odgrywa prezydent Polski. Andrzej Duda.
Czy podpisze budżet i czy podpisze
Jeszcze oprócz tego dobrze, że rozpoczął rozmowy. Po stronie prezydenta. Prezydent powinien i dobrze, że wziął te sprawy też nie pozostały bez echa. Że to jest bardzo wielki kryzys organu uchwałodawczego.
A jutro opozycja zdecyduje, czy będzie przedłużony ten protest na kolejne dni, czy jednak we wtorek posłowie, którzy okupują salę plenarną, opuszczą Sejm. Dalsze i jedno zdanie, dalsze wydarzenia, pańskim zdaniem, poseł Jacek Żalek.
Nie dostałem pytania.
Nie dostał pan pytania?
Nie, nie dostałem. Pan skończył rozmowę i teraz pyta mnie o komentarz do czego.
Pytam pana, jakie są pańskim zdaniem, jakie będą scenariusze dalszych wydarzeń w parlamencie?
Nie jestem wróżką. Decyzja należy do klubów opozycyjnych. Zakładam, że Grzegorz Schetyna zdał sobie właśnie sprawę, że wyprowadzanie ludzi na ulicę będzie skutkowało tym, że zyska Nowoczesna. Będzie chciał jak najszybciej zwinąć te protesty, chociaż jego największy problem polega na tym, że jeżeli je zwinie, to znowu udowodni, że Nowoczesna jest tą partią, która w związku z tym, że jest bardziej na lewo, ma większą zdolność ogniskowania uwagi tej części elektoratu, która jest przeciwna Prawu i Sprawiedliwości.
Czyli polityka.
Czyli Grzegorz Schetyna dzisiaj się zastanawia, a co ma zrobić? Czy ustąpić Nowoczesne i oddać palmę pierwszeństwa, czy też rywalizować cały czas z Nowoczesną, żeby nie przegrać przywództwa opozycji? Myślę, że i tak przegra to przywództwo. Nowoczesna z bardzo prostego powodu. Nowoczesna ma jasno, określa się jasno jako ruch lewicowy.
Panie pośle.
Nie, pan poseł odpowiada politycznie, podsumowując tam te gry polityczne, a ja chciałbym je
platforma zbudowana przez Donalda Tuska.
Ja chciałbym je podsumować,
centrowe,
życząc panom i państwu, bo to ostatni przed świętami nasz program, spokojnych mimo wszystko świąt, pełnych radości, ciepła i refleksji nad sprawami osobistymi i sprawami państwa. Bardzo
ja tylko krótko, żeby przy wigilijnym stole o polityce nie rozmawiać, bo konflikt od razu
murowany.
Jeżeli ktoś będzie w oparciu o fakty, to myślę, że
żyj przy wigilijnym stole sobie poradzić.
Ale fakty wszystkie trzeba brać pod uwagę.
Panie Hubercie, jeszcze od pana jakieś życzenia?
Tego życzę.
Ja przede wszystkim życzę wszystkim naszym słuchaczom spokoju, rozwagi i obiektywizmu.
Do usłyszenia w przyszłym roku. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję.